Wiersze Ginczanki nie są autobiograficzne. Nie chodzi mi o taki prosty autobiografizm, prawda, który miałby znaleźć odzwierciedlenie w wierszach, poza tym ostatnim wierszem Non omnis moriar, którego rzeczywiście nie sposób przeczytać bez tego kontekstu biografii Ginczanki 42 roku we Lwowie, potem 44 roku, kiedy ona zginęła. Natomiast mówiąc o odczytywaniu poezji Ginczanki w kontekście jej życiorysu, myślę o czymś, co jest bardziej charakterem, usposobieniem, a o tym też nie sposób mówić bez mówienia o tym, gdzie się wychowywała, w jakich warunkach wyrastała, jacy ludzie byli wokół niej, bez tego, co można by nazwać doświadczeniem Zuzanny Ginczanki, bardzo młodziutkim doświadczeniem oczywiście, ale to jest doświadczenie zdrady rodziców, wychowywania w bardzo specyficznym, kresowym miasteczku, w kręgu języka rosyjskiego jednak, bo u nich w domu mówiono wyłącznie po rosyjsku, więc te wszystkie elementy, które składają się na biografię Ginczanki, one muszą znaleźć odzwierciedlenie w wierszu i dlatego ja generalnie uważam, że powinniśmy czytać i bez mówienia o podmiocie lirycznym. Kiedyś profesor Ryszard Przybylski, już nieżyjący, powiedział, że, i to było gdzieś w latach 90., kiedy napisał w swojej książce Baśń Zimowa, podmiot liryczny jeszcze straszy w polskich szkołach. I on tak straszy przez następne 30 lat i myślę, że jeszcze postraszy. I bardzo niedobrze, bo myślę, że jakby taki bliski związek z poezją i lektura poezji to jest właśnie bliski związek też z ludźmi, z tymi ludźmi, którzy te wiersze pisali. I tutaj jest, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że to jakby osobowość Ginczanki, ona budzi też spore emocje, a odkrywana w wierszach właśnie jakby pozwala je czytać na sposób też indywidualny, bo ja też jestem zwolenniczką takiego bardzo indywidualnego czytania, nie według szablonów i nie według jakichś tam schematów polonistycznych. W ogóle uważam, że literatura powinna nam w życiu pomagać. Pomagać nam odpowiadać na te pytania, których czasem nie umiemy powiedzieć głośno, czasem nie umiemy ich zadać, a one są w poezji. I myślę, że poezja Ginczanki, już troszeczkę wybiegając poza pani pytanie, jest taka ważna dlatego, że to jest poezja stawiania pytań. I skoro Ginczanka stawia te pytania, które są dla nas w jakiś sposób ważne, to znaczy, że być może i odpowiedzi tam znajdziemy. A każdy ma inne pytania.
Na tym polega siła poezji Zuzanny Ginczanki, że dziś po latach jest przypominana na nowo i także dzięki pani coraz więcej osób sięga po jej twórczość, że to są wiersze ponadczasowe, uniwersalne?
W jakimś sensie tak. One są ponadczasowe i uniwersalne, dlatego że tak są bardzo blisko takiej osobowości ludzi wchodzących w świat. Pytania, które stawia Ginczanka, być może właśnie są takimi pytaniami na koniec wieku, na początek wieku, bo to jest gdzieś tutaj. Ginczanka jest odkrywana od lat 90. I proszę zobaczyć, to jest właśnie ten przełom, taki, pewnych przemian, które następują. My musieliśmy się również zmienić razem z rzeczywistością, która się wokół nas zmienia. Ona jest coraz mniej oczywista. I tak jak Ginczanka, zadaje pytanie i nie ma łatwych recept.
Dopytam o inną osobę, o Józefa Łobodowskiego, który był związany z Lublinem, który tu został pochowany, a który też łączy Ginczankę z Lublinem. Dlaczego ta ich relacja jest trudna?
Ona była wtedy trudna. Wtedy mówię o ich relacji już po wyjeździe z Równego. Zuzanny, ponieważ ona przyjeżdża do Warszawy i spotyka się z Łobodowskim w Warszawie. On napisał we wspomnieniu do Tomik Pamięci Sulamity, że no, spotykał się z nią do jakiegoś czasu i w pewnym momencie Zuzanna obraziła się na niego wtedy, kiedy dowiedziała się, że on się ożenił. Dlatego nie dopowiedział jednej ważnej rzeczy, którą powiedział Adam Tomanek wiele lat później, bo to było w 2011, no, nie pamiętam, w każdym razie to tutaj zresztą podczas sesji poświęconej Łobodowskiemu w Lublinie. Powiedział, że tak, przyjeżdżała Zuzanna Ginczanka do niego, bo była w nim bardzo zakochana i planowali małżeństwo, ale kiedy matka i siostra zorientowały się, że Łobodowski ma zamiar ożenić się z Żydówką, to powiedziały, że absolutnie nie. Nie zgodziły się na to małżeństwo i znalazły mu pannę z dobrego domu, Jadwigę Kuryłównę, z którą zresztą już wcześniej znał i w szkole zdaje się w niej podkochiwał. I powiem w ten sposób. Oczywiście znamy takie sytuacje. Natomiast to, że Łobodowski nigdy nie powiedział tego, jak gdyby pisząc o tym, że to Zuzanna na niego się obraziła z nie wiadomo jakiego powodu, no to Manek nam powiedział z jakiego powodu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że potem wykreował swój obraz w tym tomie Pamięci Sulamity, który mi się wydaje taki niesprawiedliwy wobec Zuzanny, bo można napisać wszystko. To jest literatura. Tylko że on używa imienia i nazwiska Zuzanny Ginczanki do tego, wiedząc, że ona nie może się bronić. Myślę, że tam jest wiele konfabulacji, a jeżeli mówimy o mitologizacji, to przede wszystkim jego. Tego ego poety, który chciał być promotorem nie tylko promotorem, bo on przecież pisze również, że łączyła ich zażyłość fizyczna i tak dalej. I to gdzieś tam potem idzie w świat. I ja nie jestem oczywiście obrończynią cnoty Zuzanny Ginczanki i nie wiem, jak relacje między nimi wyglądały, ale sam fakt, że ona nie może się bronić, to nie ukryłam, już nie pytano o to, czy nie lubię Łobodowskiego, no więc nie, ja nie chcę go oceniać ani jako poeta, ani człowieka, chcę być dobrze zrozumiany. Ja oceniam tę jedną sytuację, w której on się nie potrafił zachować w sposób etyczny. Stworzył własny mit na śmierci dziewczyny, którą wcześniej w jakiś sposób skrzywdził.